witam bardzo serdecznie, szczególnie te osoby, z którymi się nie mogłem przywitać osobiście. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli dzisiaj zastanowić się nad tematem tak naprawdę, który dotyczy dozwolenia na zło. Jeżeli istnieje Bóg, to dlaczego jest tyle zła? Jest to bardzo ważne pytanie. Ja spotkałem się z osobą, która straciła wiarę w Boga właśnie dlatego, że dotknęło ją coś bardzo dramatycznego, coś bardzo traumatycznego. Mówię o takiej pani, która odwiedziła nasz zbór pochodzenia żydowskiego. Ona ma na imię Towa, jest już naprawdę staruszką, w tej chwili mieszka w Tel Awiwie, ale mieszkała jakiś czas w Poznaniu, opiekowała się nią siostra z naszego zboru i ona starała się jej odbudować wiarę w Boga, mówiła jej o Jezusie Chrystusie, ale ona w czasie wojny straciła całą rodzinę, zabito jej wszystkich krewnych, została sama, Niemcy zabili jej dokładnie całą rodzinę. I wtedy przestała wierzyć w Boga. I wiem, że są sytuacje takie, kiedy doświadczenia, kiedy takie zło przychodzi na człowieka, taka presja dramatycznych, traumatycznych przeżyć, które powodują, że człowiek zadaje sobie pytanie, że skoro by istniał Bóg, no to chyba by na takie coś nie pozwolił. I ten temat, ten, który tutaj jest na plakatach i na którym dzisiaj się zastanawiamy, jeżeli istnieje Bóg, to dlaczego jest tyle zła, tak naprawdę wyraża wątpliwość, czy rzeczywiście jest Bóg. Albo inaczej, że gdyby Bóg istniał, to by chyba nie pozwolił na to wszystko, co się dzieje na świecie. Ja tak przynajmniej ten temat rozumiem i tak w ten sposób będę starał się poprowadzić przynajmniej część tego dzisiejszego tematu, żeby pokazać, że istnienie zła i takiego zła naprawdę, które jeżeli dotknie człowieka, to powoduje, że wiara takiego człowieka się chwieje, czy wręcz upada, w tak istnienie takiego zła wcale nie zaprzecza istnieniu Boga. Co więcej, chcę powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek przechodząc przez takie ciężkie, złe przeżycia mówi, że jeżeli jest takie zło, to nie ma Boga, to tak naprawdę nie ma racji, ponieważ paradoksalnie istnienie zła, które dotyka człowieka, niektórych ludzi szczególnie boleśnie i szczególnie mocno, to chcę to podkreślić, istnienie zła jest pośrednio dowodem na istnienie Boga właśnie. Może to się komuś wydawać dziwne, ale chcę tą tezę obronić tutaj w czasie mojej przemowy. Dowodem, który chciałbym przytoczyć właśnie na to, że jeżeli ktoś z Państwa, czy ktoś z ludzi, czy ktoś z Waszych bliskich, czy ze znajomych, czy z kolegów z pracy, ze szkoły, ktokolwiek z Was przeżywa jakieś takie doświadczenia, kiedy mówi, że tak naprawdę ogrom zła jest dowodem na to, że nie ma Boga, możecie mu powiedzieć, że tak naprawdę to jest dowód na to, że Bóg istnieje. Jaki to jest dowód? Jest to dowód z prawa natury człowieka. Prawo natury człowieka, czyli prawo, które gdzieś jest zakodowane w naszej naturze. Ja przeczytam wam fragment z książki C.S. Lewisa. Ta książka nosi tytuł Chrześcijaństwo po prostu. I przeczytam wam fragment, żebyście zrozumieli, na czym opieram swoje dowodzenie. Dlaczego uważam, że to, że rozpoznajemy coś jako zło i bardzo często jako zło potworne, tak naprawdę dowodzi istnienia Boga. Na stronie 18 w tej książce Chrześcijaństwo po prostu Lewis pisze tak. Każdemu zdarzyło się słuchać kłócących się ludzi. Czasem brzmi to zabawnie, czasem po prostu nieprzyjemnie, ale tak czy inaczej sądzę, że słuchając, co ludzie wtedy mówią, możemy się nauczyć pewnej bardzo ważnej rzeczy. Mówią na przykład, a gdyby tobie ktoś zrobił coś podobnego, to moje miejsce, byłem pierwszy. Zostaw go w spokoju, co on ci zrobił. Nie pchaj się przed innych. Daj mi kawałek pomarańczy, ja ci dam swojej. Przepraszam, ja ci dałem swojej. Przecież obiecałeś. Ludzie wypowiadają podobne zdania codziennie, czy to wykształceni, czy prości, dzieci, czy dorośli. W takich uwagach interesuje mnie fakt, że wypowiadająca je osoba mówi coś więcej niż to, że akurat nie odpowiada jej czyjeś zachowanie. Odwołuje się do jakiegoś wzorca zachowań i oczekuje, że druga osoba zna go również. I rzadko zdarza się, żeby druga osoba odparła: do diabła z twoimi wzorcami. Przecież prawie zawsze będzie usiłowała wykazać, że w rzeczywistości jej zachowanie nie narusza wzorca. A jeśli tak, to istnieje ku temu jakiś wyjątkowy powód. Będzie udawała, że w danym przypadku miejsce nie przysługuje osobie, która zajęła je jako pierwsza, albo że pomarańcze dostała w zupełnie innych okolicznościach, albo że z jakiegoś powodu nie musi już dotrzymać obietnicy. To są rzeczy, które my wiemy z doświadczenia, my wiemy, o czym tu jest mowa, bo też słuchaliśmy kłócących ludzi, nie może często, sami się kłóciliśmy też w podobny sposób. I dalej kontynuuje autor. To tak, jakby obie strony były świadome istnienia pewnego prawa, a może zasady uczciwego postępowania, przyzwoitości, moralności, czy jak to jeszcze chcemy określić, co do której w pełni się zgadzają. Kłótnia to próba wykazania, że druga osoba jest w błędzie. Nie miałaby ona sensu, gdyby pomiędzy dwoma osobami nie istniało pewnego rodzaju porozumienie, co jest słuszne, a co nie. Równie bez sensu byłoby stwierdzenie, że piłkarz faulował, gdyby nie istniało żadne porozumienie na temat przepisów w piłce nożnej. Rzecz oczywista. Czyli jeżeli ludzie się kłócą i udowadniają, że ktoś zachował się nie w porządku, że ktoś coś obiecał, a nie dotrzymał obietnicy. Jeżeli ktoś mówi, ale przecież ten był pierwszy, to jakby no jemu się to miejsce należy, to ludzie odwołują się do wzorca, odwołują się do pewnego prawa, które rozróżnia, jakie postępowanie jest słuszne, a jakie niesłuszne, jakie jest sprawiedliwe, jakie jest niesprawiedliwe, co jest dobre, a co jest złe. I o to chodzi autorowi, kiedy mówi o prawie ludzkiej natury, że my w naszej ludzkiej naturze mamy zakodowane to prawo i to nie jest prawo indywidualne, ono obejmuje całą ludzkość. To nie jest tak, że ja to mam, a ktoś tego nie ma, bo tak jak on tutaj powiedział, kłótnia by była niemożliwa. Wtedy ktoś by powiedział, ale co mnie obchodzi ktoś, że usiadł pierwszy, ja usiadłem i mnie to nie obchodzi. Albo obiecałem, ale nie zamierzam dotrzymać, bo to jest dla mnie niekorzystne. Ale ludzie się tłumaczą, dlaczego nie chcą dotrzymać jakiegoś słowa. I teraz jeszcze taki fragment, że to dotyczy całych narodów. Wyobraź sobie kraj, w którym podziwem otacza się dezerterów z pola bitwy, albo taki, gdzie ktoś szczyciłby się zdradzeniem osób, które okazały mu dobroć. Równie dobrze można by było wyobrazić sobie kraj, w którym 2 × 2 = 5. Ludzie różnili się co do tego, komu należy świadczyć dobro własnym kosztem. Czy tylko własnej rodzinie, czy rodakom, czy może każdemu. Ale zawsze zgadzali się, że nie należy stawiać samego siebie na pierwszym miejscu. Nigdzie nie podziwiano samolubstwa. Różniono się do tego, czy należy mieć jedną żonę, czy cztery, ale zawsze zgadzano się, że nie można po prostu mieć każdej kobiety, którą się zechce. Jednak najbardziej godne uwagi jest coś innego. Otóż zawsze, gdy już znajdzie się ktoś, kto by twierdził, że nie wierzy w różnicę pomiędzy słusznością a niesłusznością, za chwilę sam się wycofa ze swoich słów. Może się zdarzyć, że nie dotrzyma danej ci obietnicy, ale spróbuj tylko złamać obietnicę złożoną jemu. A nie zdąży się nawet obejrzeć, kiedy zacznie narzekać, że to nie fair. Dany kraj może utrzymywać, że traktaty nie są wiążące, jednak za chwilę sam sobie zaprzeczy, twierdząc, że ten konkretny traktat, który akurat chce złamać, jest niesłuszny. Wydaje się zatem, że przyjdzie nam uwierzyć w realne istnienie słuszności i niesłuszności. I teraz, dlaczego istnienie zła miałoby być dowodem na istnienie Boga? Bo jeżeli mamy w nas prawo, i ma to każdy człowiek, i mają to całe narody, mamy prawo, które określa nam, co jest dobre, a co jest złe, i my potrafimy to zło rozpoznać, zauważyć, powiedzieć, to jest zło, i to jest obiektywna ocena. To nie jest to, że to jest zło dla kogoś, a dla kogoś innego to nie jest zło, bo tak jak powiedzieliśmy, nigdy nie podziwiano kogoś, kto zdradziłby kogoś bliskiego, kogoś, komu coś zawdzięcza. Jeżeli my mamy takie obiektywne prawo, które nam mówi, że to jest dobro, a to jest zło, to fakt, że rozpoznajemy zło, dowodzi tego, że to prawo w nas jest. Zobaczcie, jak wygląda paradoksalnie sytuacja, kiedy udałoby mi się okraść, akurat jesteśmy teraz u Eliasza i Ani, udałoby nam się ich okraść. Byśmy zauważyli, gdzie może trzymają pieniądze i byśmy wyjechali z tymi pieniędzmi i byśmy byli bardzo zadowoleni ze sobą, bo mamy tyle pieniędzy. I to by było w porządku? Sumienie by nam nie dało spokoju. Jeżeli byśmy coś takiego zrobili, czulibyśmy się z tym okropnie. A powinniśmy się czuć dobrze, bo przecież jesteśmy bogaci o jakąś tam kwotę. A jednak się nie czujemy dobrze. Czujemy się gorzej niż się czuliśmy. Czujemy się podle, mamy wyrzuty sumienia. To prawo, które w nas jest, ono domaga się przestrzegania. Jeżeli go nie przestrzegamy, co się wtedy dzieje? Pojawiają się wyrzuty sumienia, pojawia się dyskomfort, pojawia się poczucie tego, że zrobiliśmy coś złego, nie potrafimy nie myśleć o tym. A zatem istnieje w człowieku wzorzec, prawo, które mówi mu, co jest dobre, a co jest złe. Teraz taka dygresja. Gdybyśmy powstali w wyniku doboru naturalnego, tak jak twierdzą ateiści, ci, którzy uważają, że nie ma Boga, jeżeli kształtowałaby nas walka o byt, czyli tak naprawdę to my musimy zająć teren i usunąć wszystkich innych, którzy tu żyją na tym terenie, bo korzystają z naszych zasobów, z naszego pożywienia, które my tu będziemy z tego mieli, jeżeli by takie mechanizmy nas ukształtowały, to skąd byłoby u nas prawo wewnętrzne, które by nam mówiło, co jest dobre, a co jest złe? Nie zdołalibyśmy rozpoznać zła, bo byśmy powiedzieli, zło to jest to, co jest niedobre dla mnie. A to, że komuś wymordowali całą rodzinę, to jest jego problem. No może ma po prostu mniej osób do utrzymania, do wykarmienia. Jak mu pozabijali dzieci, no to nie będzie musiał tyle pracować, żeby je wykarmić. Tak byśmy rozumieli, bo by nas kształtował dobór naturalny i walka o byt. Ale my mamy Stwórcę. I to jest dowód, że musiał istnieć Stwórca, który stworzył człowieka, włożył w jego wnętrze prawo, wzorzec, co jest dobre, a co jest złe, dał nam zdolność rozróżniania dobra od zła i przymus postępowania według tego wzorca dobrego. Jeżeli robimy coś wbrew wzorcowi, gnębią nas wyrzuty sumienia, czujemy się z tym źle. Przychodzi automatycznie kara, to prawo nas potępia. W związku z tym, jeżeli kiedykolwiek spotkacie osobę, która powie, że zło, które ją spotkało, spowodowało, że przestała wierzyć w Boga, powiedzcie jej, że tak naprawdę, jeżeli ona ma w sobie wzorzec rozróżniania dobra i zła i potrafiła to zło rozpoznać i zareagować na to emocjonalnie, to dowodzi tylko tego, że nie wytworzyła się samorzutnie w jakimś długim procesie ewolucyjnym, ale że została stworzona przez Boga i że Bóg umieścił tam wewnątrz jej wzorzec rozróżniania dobra i zła i przymus postępowania dobrze. Czy zgadza się to z Pismem Świętym, bo ten wykład ma być tak naprawdę stanowiskiem Pisma Świętego. W związku z tym ta pierwsza część, że ktoś mówi, czy rzeczywiście istnieje Bóg, tak jakby pytał, że chyba Boga nie ma, skoro jest tyle zła, to jest argument. I to jest mocny argument, ponieważ jest to argument z tego, co my mamy w środku. Ja nie udowadniałem tego Pismem Świętym, ja wam powiedziałem o tym, co każdy z nas czuje i co możecie, każdy z was może potwierdzić, że tak rzeczywiście mamy w środku poukładane to wszystko. I to jest dowód. Ale skoro Bóg istnieje, to trzeba sobie zadać pytanie i znaleźć na nie odpowiedź, to dlaczego dozwolił na zło? Skoro jest dobry i wszechmocny, to dlaczego się zgadza, żeby coś takiego działo się ludziom? Znacie ludzi, którzy przeżywali przecież bardzo trudne sytuacje. Wokół was żyją ludzie, którzy ocierają się o dramaty, o sytuacje takie, gdzie mówicie sobie, dobrze, że mnie takie coś nie spotkało. Ale dlaczego? Dlaczego Bóg na coś takiego dozwala? Zanim przejdę do odpowiedzi, to przeczytam coś, co powinno nas ukierunkować na Słowo Boże. List apostoła Pawła do Rzymian, 2 rozdział, wiersz 14 i 15 mówi tak. To jest mowa o sumieniu tutaj, o tym, co wspomniałem wcześniej, ale to jest bardzo ważne. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, czyli prawa, z natury czynią to, co prawo nakazuje, są sami dla siebie prawem, chociaż prawa nie mają. Dowodzą też oni, że treść prawa jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie oraz ich myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. I co ciekawe, apostoł Paweł w tym liście mówi, że to jest prawo, które jest prawem Bożym tak naprawdę. Czyli nie jesteśmy wytworem ślepych procesów, ale jesteśmy stworzeni przez istotę, która swoje prawo, Bóg swoje prawo umieścił w naszych sercach. A zatem możemy zadać sobie pytanie, to w takim razie to, co my czujemy, to jest zgodne z Pismem Świętym, z tym, co Bóg umieścił jako swoje prawo? Tak, to jest niezwykle ciekawa sprawa, że jeżeli przyjrzymy się temu, co nasze sumienie nam określa jako dobro i zło, to zauważymy, że to jest dokładnie to samo, o czym jest mowa w Piśmie Świętym, że prawo Boże w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym jest identyczne z tym, o czym mówi nam nasze sumienie. W związku z tym myślę, że możemy sięgnąć do Pisma Świętego, bo skoro jest ono pochodzenia Bożego i to prawo, które jest w nas, możemy zidentyfikować z prawem Bożym, które znajduje się w Piśmie Świętym, to możemy się na tej księdze oprzeć i poszukać odpowiedzi, dlaczego Bóg dozwolił na zło. Musimy w tych naszych rozważaniach zacząć od początku. Tak się mówi potocznie, że jak się zaczyna już od samego początku, do samych fundamentów rzeczy się sięga, to się mówi, że od Adama i Ewy się to wszystko zaczyna analizować. Ale my tu dosłownie musimy to przeanalizować od Adama i Ewy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy tacy ludzie istnieli, to chcę powiedzieć, że tak, że to nie jest tylko, że Księga Pierwsza Mojżeszowa, Księga Rodzaju nie jest zbiorem mitów, czy jakichś opowiastek, czy jakichś symboli, czy jakichś przypowieści, alegorii, nie wiadomo czego, tylko nie opisem rzeczywistości, ale chcę powiedzieć, bo takie komentarze się spotyka, ale chcę powiedzieć, jest to opis rzeczywistości. Kogoś może w błąd wprowadzać imię Adam i Ewa, bo to są polskie imiona. Ktoś może nawet pomyśleć, że to byli Polacy, skoro mieli na imię, tutaj mieli imiona polskie. Ale słowo Adam oznacza czerwony, tak jak ziemia tam ma kolor czerwony. To jest słowo od słowa Edom pochodzi, czerwony, czyli istota stworzona z ziemi, z czerwonej ziemi. A Ewa to jest ta, która daje życie. To jest dokładnie słowo hebrajskie hawa, które oznacza dającą życie. A zatem nie mówimy o osobie, która już miała wypisaną metrykę, Adam i Ewa, mimo że nosili ze sobą dowody osobiste, tylko osoby, które Bóg określił jako wzięty z ziemi, czerwonej ziemi, albo jako ta, która daje życie. I tak się przyjęło uważać, że są to postacie fikcyjne. Jest jeden bardzo mocny dowód na to, że nie są postaciami fikcyjnymi. Ten dowód znajduje się... Najpierw przeczytajmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, czyli sięgnijmy do tego samego początku. Rozdział 1, wiersz 27. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I ten mocny dowód na to, że jest to rzeczywisty opis wydarzeń, że jest to prawdziwa historia, znajduje się w Ewangelii Mateusza. W 19 rozdziale, w wersecie 4. A Jezus odpowiadając rzekł: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Albo Jezus dał się oszukać i nie wiedział, że to jest alegoria, że to jest jakiś mit, jakaś bajka. Albo Jezus dobrze wiedział, co mówi i odwołał się do tej historii i powiedział: na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. A jeżeli Jezus się mylił, to możemy przerwać ten wykład, Pismo Święte wyrzucić do kosza i iść do domu, bo przecież jeżeli Jezus się pomylił, po nim pomylili się jego apostołowie, którzy się od niego uczyli i napisali resztę Nowego Testamentu, no to nic nie ma sensu w takim razie. Możemy wyrzucić nasze Biblię i dać sobie ze wszystkim spokój. Chyba że jest to prawdziwa historia. Jeżeli otworzycie sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, Księgę Rodzaju, zobaczycie, ile odnośników do Nowego Testamentu, do wypowiedzi Jezusa, do wypowiedzi apostołów znajduje się jako komentarz czy rozwinięcie tych historii z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zatem to nie są mity, to nie są przypowieści, to nie są alegorie, ale jest to opis rzeczywistych wydarzeń. I sięgnijmy do tego, co tam się wydarzyło. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 16 i 17. Najpierw jest napisane w wierszu 8, że Bóg zasadził ogród w Edenie, tam umieścił człowieka, którego stworzył, później stworzył kobietę. A w drugim rozdziale, w wierszu 16 i 17, czytamy, jaki zakaz Bóg dał ludziom. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I tu już większość ludzi uważa, że to jest jakiś mit, jakieś drzewo, coś można jeść, nie można jeść. Są rysunki, które pokazują Ewę przy jabłoni. W ogóle nie jest napisane o tym, że to była jabłoń. Ale są ludzie skłonni uważać to za mit, za jakąś właśnie alegorię. Ale tak nie było. To była prosta sytuacja, prosta próba. Było mnóstwo drzew, z których można było jeść, a Bóg, chcąc wypróbować posłuszeństwo swoich ludzi, powiedział: z tego jednego nie jedzcie. I to było wszystko. Ta próba nie wymagała jakiegoś wielkiego hartu ducha, jakiegoś wyrzeczeń, nie wiadomo czego. To była prosta próba. I Bóg zawsze postępuje w prosty sposób. Niczego nie komplikuje, jeżeli to nie ma celu. I może właśnie prostota tego opisu wywołuje u ludzi taką świadomość, że o, to chyba nie może być prawda, bo tu jakieś drzewo, jakiś owoc. Ale tak było. Jezus się do tego odwołuje. Apostołowie się do tego odwołują. Nie ma powodów, żeby w to wątpić. I następnie, co Bóg powiedział? Trzeci rozdział, wiersze... Aha, powiedział, że tego nie wolno robić. Co się dalej wydarzyło? I to jest opis upadku, grzechu pierwszych ludzi. Trzeci rozdział, pierwsze 6 wierszy. A wąż był chytrzejszy nad wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Dokładnie w tekście hebrajskim jest napisane, czy to prawda, że Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z żadnego drzewa tego ogrodu? Że macie zakaz spożywania drzew z tego ogrodu? Bezsensowne pytanie. Przecież oni by tam umarli z głodu, gdyby nie mogli jeść owoców z tych drzew. Ale dlaczego takie pytanie zostało zadane? Po to, żeby nie wzbudzić czujności Ewy, że ten wąż się interesuje tym drzewem, które jest zakazane. W związku z tym on zapytał o wszystkie drzewa ogrodu, nie o to jedno. Nie wolno wam jeść z drzew tego ogrodu? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Możemy. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie pomarli. Pierwsza zaczęła o tym mówić. Nie zapaliła się nigdzie czerwona lampka, że tu się ktoś kręci wokół tego drzewa, które jest niebezpieczne dla nas. On tak zadał pytanie, że ona pierwsza o tym drzewie zaczęła mówić. I wtedy pojawia się kłamstwo. Na to rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Prosta sytuacja i wystarczyło do tego kłamstwo. Nie macie wrażenia, że kiedy się czyta tą historię, to macie takie wrażenie, że po prostu łatwo się dała oszukać? Ja, kiedy to czytam, to czytam to i wydaje mi się, że tak jakby, że tak łatwo dała się oszukać, jak się dzieci łatwo daje oszukać. My kiedyś byliśmy u znajomych, ich córeczka wyszła na balkonik, taki mały balkonik mieli w mieszkaniu, i tam była linka i wisiały klamerki. I ta dziewczynka malutka mi się pyta, parę latek, a co to jest, wujku? Ja mówię, cukierki. I ona sobie od razu tą klamerkę do buzi wsadziła. Mówię, jajku, wyjmij tą klamerkę, to nie są cukierki. Tak po prostu zagadałem, taki żarcik. Ale to dziecko od razu się dało oszukać. Od razu kupiło tą moją opowiastkę, że to jest cukierek, bo to trochę wyglądało jak cukierek, wiecie, jak klamerki, taki plastik szklisty, i on wyglądał trochę jak cukierek. Ewidentnie upadek pierwszych ludzi wynikał z braku doświadczenia. Byli podatni na kłamstwo i na oszustwo. I Bóg postanowił dozwolić na zło, dlatego, żeby się ludzie doświadczyli ze złem. Żeby już nie byli jak dzieci, którym coś, szatan, przeciwnik coś powie, a oni w to uwierzą i zrobią tak, jak on ich wkręca. I teraz dwa fragmenty. List apostoła Pawła do Hebrajczyków. 5 rozdział, wiersz 14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie, tutaj dosłownie greckie słowo, które występuje, to jest nawyk, że Pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez nawyk mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Mamy zdobyć nawyk, który nam z nawyku pozwala rozróżniać dobro i zło i postępować dobrze. Coś, co powoduje, że nasze sumienie nam nie zgłasza, że zrobiliśmy coś złego. Nie mamy wyrzutów sumienia, mamy nawyk już dobrego postępowania. Tu oczywiście mówi do wierzących, ale tak naprawdę wszyscy kiedyś będą musieli być wierzącymi i wszystkich będą dotyczyły te rzeczy. List apostoła Pawła do Efezjan, to jest drugi fragment, którym chciałem się z wami podzielić. 4:14-15. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Mamy już nie być jak dzieci, mamy dać się oszukiwać błędom ludzkim czy diabelskim jakimkolwiek, ale mamy być jak dorośli w swoim myśleniu, którzy nie dają się oszukać. I taki jest sens dozwolenia przez Boga na zło. I cztery pytania, które wam ludzie mogą zadać i które być może ludzie, którzy słyszą to wyjaśnienie z Pisma Świętego, że dozwolenie na zło jest po to, żebyśmy się doświadczyli. To doświadczenie jest nieraz bardzo bolesne, bardzo traumatyczne, ale ono jest po to, żebyśmy mogli żyć wiecznie, żeby po takim doświadczeniu już nigdy nie zaświtała człowiekowi myśl, że może jednak warto było wybrać zło, że może warto postępować źle. I ono wymaga, nieraz musi być takie mocne, żeby się głęboko wryło w naszą świadomość, żebyśmy to pamiętali przez wieczność. I cztery pytania, które ludzie mogą zadać. Czy dozwolenie na zło było dla Boga czymś błahym i nieważnym? Tak Bóg po prostu sobie wymyślił i tak zrobił, nie obchodziło go to wszystko, co my przeżywamy i nasze życie, które jest bardzo często bardzo ciężkie? Chcę wam powiedzieć, że nie. Pismo Święte mówi, że Bóg jest miłością, a miłość jest zawsze współczująca. Nie ma osoby, która kocha drugą osobę i jej nie współczuje. Jeżeli Bóg nas kocha, a jest powiedziane, że tak Bóg umiłował świat, tak Bóg umiłował ludzi, ludzkość, że dał swojego Syna, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to znaczy, że Bóg nas kocha. Jeżeli kocha, to współczuje. I wcale się nie cieszy z tego, co się dzieje wśród ludzi. Wcale nie ma radości z tego, tylko smutek. W proroctwie Jeremiasza o Izraelu jest napisane, że jeżeli będziecie w niewolę pójdziecie, bo źle postępujecie, to moje oko będzie płakało nad wami. Czy Bóg się cieszy z tego, co dzieje się Jego dzieciom? Czy Bóg się cieszy z tego, co dzieje się z tą planetą, którą stworzył jak taki klejnot we wszechświecie? Te zdjęcia z kosmosu pokazujące tą błękitno-zielonkawą planetę są piękne, a co się na niej dzieje? Czy to Boga cieszy? Nie, to Boga bardzo dużo kosztuje. On się tym martwi, to jest czas smutku. Bóg już się nie może doczekać, kiedy wreszcie położy temu kres, kiedy zaprowadzi swoje święte królestwo, które mamy się modlić, żeby Boże przyszło Twoje królestwo, żeby Twoja wola, tak jak się dzieje w niebie, żeby się działa tutaj na ziemi. I o to mamy prosić. I tego mamy tęsknie wypatrywać, ale Bóg też czeka na ten moment w swoim planie, kiedy przyjdzie i powie: dosyć już tego, co się tutaj dzieje moim stworzeniom, moim dzieciom, co się dzieje z tą planetą. Ja położę temu kres. Bogu nie przyszło to łatwo. Ktoś może powiedzieć, a co z tymi, którzy umarli? List apostoła Pawła do Koryntian na ten temat odpowiada. 1:15 wprost nawiązuje do tych wydarzeń. Jeżeli nie było Adama, no to wtedy ta wypowiedź też nie ma sensu. To, co powiedziałem, apostoł Paweł o tym pisze. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Bardzo często słyszymy teraz o wprowadzaniu ludzi w śpiączkę farmakologiczną i Bóg, zgadzając się nawet na jakieś doświadczenia, że ludzie umierają w tych doświadczeniach, tak naprawdę tak jakby wprowadza ludzi w śpiączkę, że oni powstaną w dobrych warunkach, będą się leczyć. I tak wszyscy mają na sobie wyrok śmierci. Najwyżej jest wcześniej wykonany ten wyrok. To nie jest dramat, bo Bóg wszystkich tych ludzi ożywi. Jak w Chrystusie, jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Koniec. Śmierć przestanie się liczyć, ludzie powstaną i powiedzą: co przeżyłem, to moja korzyść, a to, że umarłem, ale już żyję, to w porządku, nic się wielkiego nie stało, jestem znowu żywy. Ktoś może powiedzieć, ale czasem zło było ponad siły, nie szło tego wytrzymać. I o tym mówi Księga Objawienia, 21 rozdział, wiersz 4. I otrze wszelką łzę z oczu ich, Bóg. Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Jak Bóg może otrzeć wszelką łzę, jeżeli te łzy się przelały, ludzie już umarli, już ich dawno nie ma od pokoleń? Kiedy Bóg wzbudzi tych ludzi, to zadośćuczyni za ich cierpienia. Matki, które straciły swoje dzieci, będą je mogły wychować w doskonałych, dobrych warunkach. Nie będą się martwiły, że się coś dziecku stanie, że może dziecko pozna złe towarzystwo i tam coś popadnie w jakieś problemy. To będzie zupełnie inne wychowywanie dzieci. Cokolwiek się będzie z ludźmi działo, cokolwiek złego się wydarzyło, to wszystko będzie cofnięte. Bo Bóg zadośćuczyni za każdą złą rzecz. I czy to się kiedyś skończy? To już powiedziałem o tym, że modlimy się w modlitwie Pańskiej: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak jak dzieje się w niebie, tak żeby zaczęła się dziać na ziemi. I na to czekamy, bo to się kiedyś skończy. Ten czas, kiedy Bóg musi tolerować zło, kiedy musi tolerować śmierć, cierpienie, traumę taką, która nawet przekracza nasze pojęcie, kiedyś się skończy. I Bóg zrobił to, poświęcając swojego ukochanego Syna. Boga też to dużo kosztowało. Nie tylko ludzie przeżywają ciężki czas w związku z dozwoleniem na zło, ale Bóg, żeby odkupić ludzi, żeby cofnąć to wszystko, żeby przyszło Jego Królestwo, tak jak jest w niebie, żeby przyszło na ziemię, ofiarował na śmierć swoje ukochane dziecko. Nikt nie wyszedł z tej sytuacji bez cierpienia, bez smutku i bez jakichś takich naprawdę negatywnych przeżyć. To nie tylko my cierpimy, ludzie, ale również Bóg też, ofiarowując swojego Syna na śmierć i patrząc na Jego mękę, również cierpiał, chociaż wiedział, że będzie wzbudzony, ale to było coś realnego, co Jezus przeżywał i z czym Bóg musiał się też zmierzyć. Także dlaczego w takim razie jest tyle zła? Żebyśmy mogli wybrać dobro. I to o to Bogu chodzi, żebyśmy byli doświadczeni, żebyśmy nie dali się tak łatwo oszukać jak Ewa, to co czytaliśmy, że przyszedł po prostu kłamca, rzucił jedno kłamstwo i ona po prostu upadła. Także wydaje mi się, że to co tutaj możemy przeczytać w Piśmie Świętym się broni. Jeżeli się nie broni, to będą pytania, będzie można zapytać, ja mogę coś poszerzyć. A w tej chwili bardzo dziękuję za wysłuchanie.
To skoro pytanie nie ma, to możemy dać trochę czasu naszym mówcom. Czy Andrzej chciałby coś dołożyć do swojego tematu? Co musiał, bo być może musiał pominąć pewne rzeczy. To tak zapraszam na pół godzinki jeszcze jednego mówcę, na pół godzinki
drugie.
Aha. No to zapraszamy. A Andrzej widzę, że szykuje się, żeby coś powiedzieć.
Generalnie ten temat odnośnie dowodu na istnienie Boga, sprawa natury ludzkiej jest dowodem, którym nie wykorzystuje się Pisma Świętego. Jest jeszcze jeden bardzo mocny dowód na istnienie Boga, który można wykorzystać w trakcie rozmów z ludźmi, ponieważ wiara w Boga jest bardzo mocno podkopywana. Młodzi ludzie w większości są albo agnostykami, czyli nie wiedzą tak naprawdę, czy Bóg istnieje, ani nie chcą też zajmować jakiegoś stanowiska, albo wręcz prezentują pogląd ateistyczny. Ja do tego wykładu przygotowałem dwa argumenty, który ten drugi musiałem pominąć ze względu na czas, ale chciałbym się braterstwem tutaj podzielić z tym dowodem, ponieważ on też nie wynika z Pisma Świętego. Jest to dowód bardzo prosty, tak naprawdę wtedy, kiedy go sobie uświadamiamy, to wydaje nam się prosty, natomiast warto wiedzieć. Tym dowodem jest istnienie życia. Ateiści, ewolucjoniści nigdy nie tłumaczą powstania życia, tylko za każdym razem mówią, że wtedy, kiedy już żywa komórka powstała, wtedy ona dopiero przez ten powolny, ewolucyjny rozwój doskonaliła się, że wszystko to zaczęło się od jednokomórkowca, który gdzieś w jakimś tam momencie powstał, ale oni nie tłumaczą mechanizmu powstania pierwszej żywej komórki. Jeżeli gdzieś w prasie czy w środkach masowego przekazu usłyszycie o tym, że udało się wytworzyć jakąś żywą komórkę, to jest to ewidentne wprowadzanie w błąd, ponieważ naukowcy rzeczywiście tworzą nowe komórki z nowymi właściwościami, ale zawsze jakby części składowe biorą z żywych komórek, czyli gdzieś pozbawiają jakąś żywą komórkę jakichś elementów, dokładają innych i zawsze bazują na żywej komórce. Naukowcom nie udało się do tej pory, naukowcom wytworzyć żywej komórki. Ewolucja zaczyna się od istnienia już żywej komórki, która się przez ten powolny proces milionów, miliardów lat się doskonaliła i w ten sposób oni to tłumaczą, natomiast nie potrafią dać odpowiedzi, skąd się wzięło życie. Darwin uważał, że życie powstało w praoceanie, który był pełen soli mineralnych powypukiwanych z różnych skał, ponieważ przez miliony lat deszcz padał na skały, wypukiwał z nich sole mineralne, różne substancje nieorganiczne. Później następowały wyładowania atmosferyczne, to wszystko było podgrzewane przez działalność wulkaniczną, jakimiś tam ciepłymi geotermalnymi wodami czy lawą wulkaniczną i w pewnym momencie gdzieś pojawiła się żywa komórka, którą Darwin nazywał prymitywnym jednokomórkowcem. Jest tutaj młodzież na tej sali, która uczy się na lekcji biologii, jak jest budowana komórka. Jeżeli byśmy mogli powiedzieć tak w przybliżeniu, to żywa komórka jest bardziej skomplikowana jak prom kosmiczny. To nie jest tam nic prymitywnego, to nie jest żadna prymitywna komórka i żaden prymitywny jednokomórkowiec, ponieważ jeżeli interesujecie się trochę biologią, to wiecie, że są tam różnego rodzaju organele, czyli organy komórki. Jedne są odpowiedzialne za odżywianie, przetwarzanie energii chemicznej w energię elektryczną. Są tam, to wszystko jest umieszczone w cytoplazmie, która ma swoje prądy, które przenoszą różnego rodzaju, są różnego rodzaju maszyny molekularne, które przenoszą, które powodują, że się sieć DNA, że się nić DNA rozwija. Powstaje sieć takiego wzorcowego, to RNA tak zwane, które powstaje sieć. Ona opuszcza jądro komórkowe, ta sieć. Dopiero na tej sieci RNA jest budowane białko według określonej kolejności. To białko w innej maszynie molekularnej jest zwijane w określony kształt, bo tylko wtedy białko jest funkcjonalne, kiedy ma określony kształt. Nie wystarczy tylko nitka, która tak naprawdę nic nie ma żadnych funkcji. I kiedy naukowcy zaczęli badać komórkę, doszli do wniosku, że jest to coś tak precyzyjnego i coś tak niesamowitego, że nie mogło to samo powstać. Mówi się o tej zupie pierwotnej, taki rosyjski naukowiec Oparin o tym mówił, że gdzieś tam w tym bulionie pierwotnym, tam gdzieś tej cytoplazmy odrodziła jakąś tam błoną tłuszczową od środowiska, tam następowały jakieś procesy. Nawet naukowcy, którzy mówili, że aminokwasy i inne substancje organiczne mają w swojej budowie właściwość taką, że się organizują i że to coraz bardziej powoduje tworzenie coraz bardziej złożonych związków, tak zwana ewolucja chemiczna, już się ci naukowcy z tego wycofali. Nie ma czegoś takiego jak właściwość cząstki organicznej, która powoduje, że ona będzie się łączyła z innymi, będzie tworzyła jakieś skomplikowane białka, czy w końcu doprowadzi do utworzenia komórki. Nie ma czegoś takiego jak ewolucja chemiczna. Naukowcy dysponują dzisiaj warunkami w laboratoriach biochemicznych, które mogą odtwarzać dokładnie to, co się działo tam w tym bulionie pierwotnym, a nawet mogą dołączać białka, których synteza jest możliwa, bo w tej chwili nie ma ograniczeń w syntezie jakiegokolwiek białka. Zresztą te wszystkie leki, które produkują, najpierw substancje czynne były uzyskiwane z naturalnych produktów, teraz bardziej opłaca się synteza jakiegoś tam związku, który leczy człowieka, niż wydobywanie tego z jakichś tam roślin czy zwierząt. Jest w tej chwili każde zaawansowane laboratorium biochemiczne jest w stanie wytworzyć każdy rodzaj białka, które wchodzi w skład komórki. I gdyby to nawet włożyć do jakiejś do cytoplazmy, odgrodzić to jakąś tam błoną komórkową, to wiecie, braterstwo, co będzie? Będzie martwa kapsułka z białkami, które nie funkcjonują. Tam nie ma życia. Pismo Święte mówi w Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, wtedy kiedy apostoł Paweł przemawia na Areopagu, mówi o tym, że Bóg sam daje wszystkim życie. On jest życiodawcą i tak naprawdę takich rozmowach z ludźmi, którzy nie wierzą w istnienie Boga, możemy powiedzieć, że Pismo Święte wyraźnie mówi, że Bóg jest życiodawcą i że tak naprawdę życia nie możemy otrzymać w jakimkolwiek bardzo zaawansowanym laboratorium chemicznym, bo życiodawcą jest Bóg. Można wytworzyć komórkę, która, jak ja to żartobliwie mówię, będzie zdechłą komórką. Nie będzie żadne życie, to nie będzie nic godnego uwagi. To jest tak jak w filmie o Frankensteinie, ten szalony naukowiec postrzywał innego człowieka z poszczególnych części jakichś zmarłych osób, no i miał trupa. Nic więcej nie miał, tylko miał trupa z innymi częściami. I tak samo tutaj naukowcy mogą robić syntezy rozmaitych białek, nawet mogą przeprowadzać jakieś syntezy odcinków DNA. Nie uzyskują nic prócz martwej materii, która nie żyje. Zatem istnienie życia jest następnym dowodem na istnienie Boga. Jest taki Richard Dawkins, taki znany młodemu pokoleniu, szczególnie ateista. I bardzo fajny film na YouTubie można obejrzeć, Braterstwo. Richard Dawkins bez argumentów, taki to jest tytuł, kiedy przeprowadza z nim wywiad taki dziennikarz amerykański, on się nazywa Ben Stein. I on mu zadaje pytanie, czy on myśli, że powstanie życia w ogóle żywej komórki, żywej istoty, czy według niego nie świadczy o istnieniu Stwórcy. A on, zatwardziały ateista, odpowiada tak. On ma koncepcję, bo rzeczywiście, kiedy patrzy się na złożoność życia, można wyciągać wniosek, że musiał istnieć Stwórca, czy projektant, czy ktoś, kto to zaprojektował. Widzi, że to nie mogło po prostu gdzieś tam samo pod kamieniem się wykluć, tylko że to musiało być zaprojektowane. I mówi tak. Prawdopodobnie jakieś istoty pozaziemskie o bardzo wysokim poziomie technologii przyleciały tutaj na Ziemię i stworzyły żywą komórkę i zaprojektowały życie tutaj na Ziemi. Posuwają się do tego, żeby powiedzieć tak, rzeczywiście życie musiało zostać zaprojektowane, to nie mogło powstać samożytnie, ale na pewno nie zrobił tego Bóg, tylko jakiś kosmita, który wyewoluował według zasad darwinowskich. Tak w tym wywiadzie udziela takiej odpowiedzi. Także są bardzo dwa ważne dowody. Dowód z natury człowieka, z tego, że mamy wzorzec, mamy prawo, które mówi nam, co jest dobre, i co jest dobre, a co złe, i które domaga się przestrzegania tego postępowania według dobra. I drugi dowód z powstania życia, że sam fakt, że istnieje coś takiego jak żywa komórka i żywe organizmy, które składają się z tych komórek, to jest cud, na który naukowcy nie mają odpowiedzi, nie potrafią tego zrobić, a ateiści, którzy próbują to wyjaśnić, mówią, że to musiała jakaś zaawansowana technologicznie obca rasa tu przylecieć i stworzyć żywą istotę tutaj na naszej planecie. Także tym się chciałem z braterstwem podzielić, bo są to tematy ważne i warto wiedzieć o tym, kiedy będzie się rozmawiało z ludźmi. To jest coś prostego, takiego elementarnego, że mówimy o życiu, że naukowcy nie potrafią nic ożywić. I do tego się trzeba odwołać. To jest bardzo, to warto wiedzieć po prostu. I tak się tym się chciałem tutaj z braterstwem podzielić.